Dzień dobry, Łukasz Warzecha, to jest Rozmowa Niekontrolowana. Dzisiaj ze mną pan Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, a przede wszystkim inicjator referendum w sprawie odwołania pana Rafała Trzaskowskiego. Kłaniam się, dzień dobry.
Dzień dobry, jak również Rady Miasta Warszawy.
Jak również Rady. W przeciwieństwie do referendum w Krakowie, tutaj mamy jedną wymaganą frekwencję dla odwołania obu tych organów, no bo była tylko jedna tura głosowania. Być może powinienem też dodać, były prezes Flair Airlines, tak? Dobrze mówię, tak się nazywały firmy, tak, linia lotnicza, którą pan kierował w Kanadzie, do niedawna jeszcze, prawda?
Niedawno, do parę miesięcy temu odszedłem z Flair i odszedłem z Kanady również. No i nie zapomnijmy o 10 latach spędzonych w polskich liniach lotniczych LOT na różnych stanowiskach.
Czytałem artykuł na pana temat w Gazecie Wyborczej i mam wrażenie, że autor bardzo starał się pokazać pana od jakiejś nie do końca wyjaśnionej, może niekorzystnej strony, ale tak nie bardzo miał jakiś punkt zaczepienia, no bo tam się żadne kompromaty w tym tekście nie znalazły. Nawet ekspert, z którym pan się często spiera, Adrian Furgalski, nie był w stanie jakoś tak za bardzo panu czegoś zarzucić. Ale właściwie to jest dobre pytanie, dlaczego pan zrezygnował z dobrze płatnego stanowiska, no chyba, że to pana zwolniono i z pana zrezygnowano w Kanadzie i wrócił pan do Polski po to, żeby tutaj uczestniczyć w politycznej nawalance?
Nie, panie redaktorze, decyzja o powrocie z Kanady była moją decyzją, którą podjąłem już w grudniu zeszłego roku, natomiast też odejście z firmy nie było kwestią natychmiastową. Przez 3 miesiące pomagałem Radzie Nadzorczej znaleźć dobrego następcę. Uczestniczyłem w przekazaniu obowiązków, czyli wszystko odbyło się w sposób bardzo ustrukturyzowany, co też zostało odpowiednio docenione przez mojego byłego pracodawcę. A jeśli chodzi o motywację, dlaczego zdecydowałem się na taki ruch, to powiem panu i państwu, że to była na pewno bardzo ciekawa przygoda. Wyjechać za granicę, osiąść w Vancouver, przepiękne miejsce, ocean, góry, lasy deszczowe, te strefy umiarkowanej, naprawdę fantastyczne miejsce. I faktycznie tak przez pierwszy rok czuło się taką ekscytację, że jest się w nowym miejscu, że się poznaje to ekspackie życie. Ale tak zaczęło we mnie narastać takie poczucie takiego braku zakorzenienia, takie poczucie, że jestem w tym pięknym miejscu, ale tak naprawdę nie czuję z nim żadnego związku emocjonalnego. I wraz z biegiem czasu to się stawało coraz bardziej takie uciążliwe i nieznośne, a że w międzyczasie rozgrywała się cała epopeja związana z akcją Tak dla CPK i ujrzałem na własne oczy, że jestem realnie w stanie zmienić coś w Polsce, nawet z tej odległości 8 tysięcy kilometrów. Po upływie 3 lat doszedłem do wniosku, że to już czas, żeby wrócić do Polski i faktycznie tutaj spróbować zrobić nawet coś jeszcze więcej.
Kiedy zdecydował się pan rozpocząć inicjatywę zbierania podpisów, to stracił pan swój stały program w Kanale Zero z takim uzasadnieniem Krzysztofa Stanowskiego, że zaangażował się pan za bardzo w działalność, tutaj pan Stanowski użył takiego określenia, quasi-polityczną. Nie wiem za bardzo, co by to miało oznaczać. Trochę mi się to wydawało absurdalne w ustach osoby, która sama kandydowała na prezydenta Rzeczypospolitej, ale można postawić takie pytanie, czy pan robi to po to, żeby tę inicjatywę referendalną później przekuć w jakąś bardziej trwałą działalność polityczną? Takie hipotezy się pojawiają, na przykład, że pan będzie chciał zakładać własne ugrupowanie.
Tak więc po pierwsze, no ja się absolutnie nie dziwię Krzysztofowi i szanuję jego wybór, żeby jakby zakończyć ze mną współpracę jako ze współpracownikiem Kanału Zero, gdyż no nie jest, i chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, inicjatywa referendalna w żaden sposób z Krzysztofem Stanowskim uzgodniona czy koordynowana. On się dowiedział z prasy na temat tej inicjatywy, i nie chciał, żeby ona była sklejana w jakikolwiek sposób z Kanałem Zero jako jakimś inicjatorem czy prowodyrem całej akcji. Więc sam zresztą chciałem mu zaproponować, że na czas prowadzenia tej akcji powinniśmy prawdopodobnie zawiesić współpracę i tak też się stało. Jest to całkowicie inicjatywa spontaniczna, oddolna i moja własna wraz z grupą współpracowników i tego się musimy trzymać. Natomiast, panie redaktorze, no, tak jak powiedziałem, decyzja o rozpoczęciu tej akcji była całkowicie spontaniczna i wywołana tymi no, bulwersującymi, żeby powiedzieć, no, użyć najlżejszego słowa, bulwersującymi doniesieniami ze szpitala południowego. No, taka gula mi wyskoczyła, jak przeczytałem o tym niedoświadczonym medyku, o saloniku WIPO i później jeszcze te inne makabryczne zupełnie doniesienia. I tylko ja patrzę na to nie jako na problem jednego skorumpowanego lekarza, który wykonuje czynności, jakich nie powinien wykonywać, tylko patrzę na to jako systemowy problem z nadzorem właścicielskim, jakbyśmy powiedzieli w biznesie, czyli nad gospodarowaniem w naszym mieście. Jeżeli wszystkie możliwe stanowiska i pozycje w spółkach miejskich, takich jak szpitale, instytucjach, urzędach, obsadzamy nie po kluczu merytorycznym, profesjonalnym, tylko po kluczu partyjnym i koleżeńskim, to właśnie się tego typu patologie tworzą. A jak pielęgnujemy taki patologiczny system przez lat 20, tak jak w przypadku Warszawy, no to niestety powstają takie już skrajne przypadki, jak ten, który obserwowaliśmy w Szpitalu Południowym.
No tak, ale,
jestem
ale
przekonany,
to można
że to jest wierzchołek góry lodowej tylko.
Można by powiedzieć, że to jest problem prawdopodobnie wszystkich szpitali, które są prowadzone przez samorządy, czy to wojewódzkie, czy samorządy gminne. Przecież samorządami wojewódzkimi i gminnymi w niektórych miejscach kieruje też opozycja w Polsce. Ale chciałem jeszcze poprosić o odpowiedź na pytanie o te dalsze plany. Czy za tym stoi jakiś plan, żeby na bazie tej grupy referendalnej, pan zakładam, że uda się wprząc do tego przedsięwzięcia sporą grupę ludzi, no to aż się chce pomyśleć o jakimś ruchu politycznym na tej bazie, co zresztą jest dosyć popularne w ostatnim czasie. Takie ruchy polityczne czasem wewnątrz partii powstają. Zna pan doskonale historię ruchu pana Mateusza Morawieckiego. Teraz ostatnio pani Ewa Zajączkowska-Hernik założyła swój ruch polityczny. No zdaje się, że nadal wewnątrz Konfederacji. Być może co, ruch polityczny, a na początku jakieś stowarzyszenie pana Macieja Wilka, inne niż tak dla CPK.
Panie redaktorze, mówiąc zupełnie poważnie, nie wybiegam tak daleko w przyszłość. Ja się w tym momencie koncentruję na tym, żeby zbudować sztab ludzi i zespół kilkuset osób po to, żeby rozpocząć tą zbiórkę niedługo na ulicach Warszawy i faktycznie dowieść te 150 tysięcy podpisów. Bo to jest pierwszy taki moment, sprawdzam. Nie jest łatwo zebrać 150 tysięcy podpisów w mieście takim jak Warszawa w środku lata w ciągu 60 dni. Więc na tym się koncentrujemy i to też oczywiście to jest jakiś potencjalny barometr tego, jakie są nastroje w Warszawie, a również w całej Polsce. Ale tak naprawdę zasadniczy cel, jaki mi przyświeca jako rodzonemu warszawiakowi, jest też to, żeby pobudzić dyskusję na temat stanu tego miasta, wizji tego miasta, planu na to miasto, którego uważam nie ma w tym momencie. I doskwiera mi to, znowu jak z pozycji wkurzonego warszawiaka, że przez 20 ponad lat rządzi tutaj jedna ekipa, która już zdegradowała się w sposób absolutny. Władza korumpuje, ale władza absolutna korumpuje absolutnie. I tutaj widzimy tego dobry przykład w Warszawie. Nie jest moją intencją tworzenie tutaj jakiegoś miękkiego lądowiska dla nominata PiS-u na prezydenta Warszawy. Absolutnie nie. Ja chcę wstrząsnąć całym tym establishmentem i zacząć domagać się w imieniu obywateli i mieszkańców Warszawy wyższych standardów i oczekiwania tego, żeby był jakiś pomysł, jakiś faktyczny plan na to miasto, a żeby gospodarz tego miasta był faktycznym gospodarzem, a nie tylko traktował to stanowisko jako trampolinę do wyższego urzędu w państwie, co zresztą się nie udało dwukrotnie, ale przez rok łącznie nie mieliśmy prezydenta Warszawy, bo ten się rozbijał po całej Polsce i robił reklamę Prince Polo.
No, porozmawiajmy teraz o konkretnych liczbach. Pan powiedział tutaj o 150 tysiącach podpisów. Wy na swojej stronie podajecie liczbę 132 290. Zresztą ciekawostka, ja sobie zacząłem to na piechotę liczyć wcześniej i dokładnie oczywiście wyszła mi ta sama liczba, no bo to jest to 10% osób uprawnionych do głosowania. Bierzemy tutaj dane z ostatnich wyborów i to tyle dokładnie wychodzi. No ale powiedział pan o 150 tysiącach. tu jest pytanie, czy ten zapas nie jest trochę za mały, no bo jednak w Krakowie zapas procentowo był znacznie większy, a jeśli spojrzymy na referendum z 2013 roku, o którym zresztą za chwilę jeszcze chcę porozmawiać więcej, to tam zapas, który zebrał ówczesny komitet referendalny pod przywództwem pana Piotra Guziała, był prawie rzędu 100 tysięcy głosów. No i zakłada się generalnie, że ten zapas powinien być taki no minimum 50-80%, bo spora część podpisów zostanie zweryfikowana negatywnie. I to jest pierwsze pytanie, a do tego pytanie dodatkowe, jak wiadomo w Krakowie bardzo duży problem był ze skłonieniem ludzi do tego, żeby się podpisali swoimi danymi osobowymi. To jest rzeczywiście, zwłaszcza w epoce zmasowanych oszustw różnego rodzaju, spory problem. No a jak wiadomo, cały czas, mimo prób nowelizacji prawa, ono jest jakie jest, czyli musi być ten podpis, nie da się tego zrobić inaczej, nie da się tego zrobić przez mObywatela, nie da się tego zrobić w sposób utajniony systemowo, trzeba ten numer PESEL podać. Jak zamierzacie do tego podejść?
Tak więc ma pan redaktor oczywiście rację, że taka wymagana minimalna liczba ważnych podpisów to jest 132 290. Natomiast właśnie ze względu na to, że są to ważne podpisy, potrzeba zebrać ich realnie więcej, żeby zabezpieczyć się na wypadek jakichś odrzutów. Ja wczoraj byłem w Krakowie, rozmawiałem z paroma osobami tutaj w Królewskim Stołecznym Mieście i oni sami do końca nie wiedzą, ile było tych odrzutów, bo to działa w ten sposób, że komisarz wyborczy liczy podpisy, dopóki się nie doliczy do liczby ważnych podpisów i przestaje już liczyć. Więc nie wiemy tak naprawdę, ale podawali wielkość rzędu 20% jako odrzuty. No to licząc ze 132 tysięcy, 20% to jest ile tam? 26 tysięcy, czyli byśmy lądowali na 158 tysiącach jako takie wymagane bezpieczne minimum, minimum minimorum. Oczywiście chcemy tych podpisów zebrać tak dużo, jak się tylko da w ciągu tych 60 dni. Wierzę, że skoro nie dalej jak rok temu prezydent Nawrocki otrzymał w Warszawie 400 tysięcy głosów w drugiej turze wyborów prezydenckich, to ta baza wyborcza w Warszawie jest, tylko trzeba do niej dotrzeć. A kwestia dotarcia do tej bazy to jest kwestia dobrej organizacji i zaangażowania odpowiedniej liczby wolontariuszy. I to właśnie w tym momencie budujemy. I jeszcze było pytanie o
kwestie danych osobowych, o kwestie danych osobowych. Obawy no, przed podawaniem danych.
No, to tak jest. No tak, tak jest. No i tutaj to mogę tylko rozłożyć ręce i powiedzieć, że taki niestety mamy klimat. Jest naprawdę kwestią absurdalną, że nie dalej jak dwa lata temu posłowie wprowadzili zmiany do przepisów, że już teraz można udzielać elektronicznych podpisów, elektronicznego poparcia dla kandydatów na posłów lub i senatorów, czyli zadbali o własny interes, ale już żeby udzielać elektronicznego poparcia dla inicjatyw obywatelskich albo wniosków o referenda, to nie, tak to się nie da. Więc no niestety żyjemy w takim systemie i pozostaje nam tylko przekonywać obywateli Warszawy, że jesteśmy uczciwymi ludźmi, że ich dane są zbierane w sposób bezpieczny i będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby tego wniosku referendalnego. No cóż innego nam pozostaje?
No to teraz o samej technice zbierania. Ale
przepraszam, panie redaktorze, jedna rzecz, jaką będziemy proponować mieszkańcom, to jest to, że jeżeli mają jakieś obawy przed dzieleniem się takimi danymi przed nieznaną osobą na ulicy, przypadkowo spotkaną, to oczywiście my będziemy umożliwiać mieszkańcom Warszawy pobranie karty referendalnej z internetu, wydrukowanie w domu, podpisanie samodzielne z domownikami, z kolegami może i wysłanie do nas pocztą. Albo wręcz przywiezienie osobiście tutaj do siedziby, w której aktualnie się znajduje przy Alei Niepodległości. Więc to jest jakaś taka metoda, żeby poczuć się odrobinę bezpieczniej z tymi danymi.
Kto będzie te podpisy zbierał? W Krakowie udało się stworzyć naprawdę dużą grupę wolontariuszy. Oni oczywiście byli z różnych środowisk. Tak było, że tam się włączyły też bardziej lub mniej partie polityczne, ale one nie eksponowały swoich szyldów politycznych, zbierając te podpisy. Natomiast pytanie jest też o zaufanie do tych ludzi. No bo to jest trochę tak, jak w przypadku ludzi na listach wyborczych. Może się zdarzyć, że na liście wyborczej znajdzie się ktoś, kto chce kandydować, tego kogoś się wciągnie, bo na przykład brakuje kandydatów, a potem się okaże, że to jest albo jakiś kret, albo ktoś, kto celowo taką listę kompromituje. Takie sytuacje już się w przeszłości zdarzały w wyborach parlamentarnych. No tutaj w kontekście chociażby tych obaw o tajność podpisów zastanawiam się, kogo będziecie rekrutować do zbierania podpisów? Czy to będzie tak, że każdy, kto przyjdzie, będzie dopuszczany do udziału w tej akcji, czy jednak będziecie jakieś prześwietlanie kandydatów robić?
Panie redaktorze, jest to kolejny powód, dla którego nie startujemy na ura od razu w tym momencie z tym zbieraniem podpisów, tylko czekamy z tym i jeszcze będziemy kilka tygodni się przygotowywać. Opieramy się w 100% na wolontariacie. Nie robimy takich numerów, że najmujemy agencję pracy tymczasowej i jakby płacimy ludziom za zbieranie podpisów. Czegoś takiego nie będzie. To musi być akcja oddolna i prawdziwie obywatelska. I na tej zasadzie w tym momencie mam stworzoną listę około 150 osób, które wyraziły gotowość do tego, żeby na znak wyjść na ulicę Warszawy i zacząć zbierać podpisy. I ja ze wszystkimi tymi 150 osobami rozmawiałem osobiście przez telefon, jak na ten moment. I widzę, że są to ludzie ze wszystkich dzielnic, ale też ze wszystkich grup wiekowych i ludzi ze totalnie różnych środowisk. Mamy studentów i mamy emerytki. Mamy ludzi o wrażliwości prawicowej, ale też z przeciwnego końca spektrum politycznego. Każdy też ma trochę inną motywację, dlaczego chce się zaangażować. Jednym przeszkadzają korki, innym przeszkadzają właśnie ta sytuacja w szpitalu południowym. Jeszcze innym przeszkadza to, że no nie ma zmiany żadnej w ratuszu od ponad 20 lat. Każdy ma inną motywację, ale łączy nas ta jedna chęć, żeby jakoś wstrząsnąć, tak jak mówiłem, tym warszawskim establishmentem i pchnąć Warszawę na może nieco szybsze i bardziej ambitne tory rozwoju. I teraz oczywiście no nie znamy się w tym gronie 150 osób i dlatego przez te kolejne kilka tygodni będziemy się również lepiej poznawać. Na pewno ze wszystkimi musimy się zobaczyć osobiście, porozmawiać.
A czy to jest, przepraszam, docelowa liczba już, czy
nie
będzie więcej wolontariuszy?
Nie, ja tak liczę, że żeby uzbierać faktycznie w ciągu 60 dni te podpisy, to wolontariuszy powinno być około 300. I na taką liczbę budujemy infrastrukturę. Poprzez infrastrukturę mam na myśli też wyposażenie, które będą musieli ci wolontariusze mieć. No i tu pozwoli pan redaktor, że wykorzystam moment, żeby zareklamować, że ci z państwa, którzy chcieliby przynajmniej poświęcić parę godzin czasu na to, żeby pozbierać podpisy, to zapraszam wszystkich na stronę www.sor.waw.pl i tam można zgłosić swój angaż. I naprawdę potrzebujemy tego, bo 150 osób to jest już duży zastęp ludzi, ale potrzebujemy dwa razy tyle. I mówię, to nie znaczy, żeby trzeba poświęcać 40 godzin w tygodniu. Niech ktoś poświęci 5 godzin w tygodniu, to już będzie 50, 60, 70 podpisów, które można w tygodniu zebrać. Jak zrobimy to w 300 osób przez 60 dni, to dowieziemy wymaganą ilość.
Teraz druga faza. Załóżmy, że te podpisy udaje się zebrać. Załóżmy, że komisarz wyborczy ogłasza referendum i tutaj zaczynają się schody. Pan powiedział o 400 tysiącach, prawdziwe schody, o 400 tysiącach głosów na pana Karola Nawrockiego w drugiej turze wyborów prezydenckich w Warszawie. No, problem polega na tym, że aby referendum było ważne, jak sobie policzyłem, musiałoby to być tym razem grubo, grubo więcej, bo dokładnie rzecz biorąc 467 tysięcy, tak z moich wyliczeń wynika, tyle osób musiałoby... Tak, tyle osób musiałoby zagłosować w ogóle, to znaczy albo za odwołaniem, albo przeciwko odwołaniu, ale wziąć udział w referendum, żeby ono było ważne. To już jest bardzo dużo, to jest blisko 500 000 osób, a referendum w 2013 roku na tym się potknęło. Tam wtedy ten wymagany próg był niższy, bo było chyba około 390 tysięcy trzeba było zebrać. Zabrakło, znaczy uczestników referendum, zabrakło około 46 tysięcy uczestników, żeby referendum z 2013 roku było ważne. No i tutaj dochodzę do bardzo ważnego tematu. Tamto referendum, zdaniem wielu komentatorów, również moim, nie udało się ostatecznie dlatego, że włączyły się partie polityczne. Nie udało się dlatego, że w pewnym momencie zaczął się pojawiać pan Jarosław Kaczyński, mówić, musicie zagłosować przeciwko. No i wtedy już nastąpił normalny proces myślowy u wyborców. Aha, to jest pisowskie referendum. No to nie, dziękujemy bardzo, nie idziemy. No i tutaj raz, że macie do pokonania wyższy próg ze względu na wyższą frekwencję w wyborach 2024. Dwa, że macie ogromny problem z tym, co zrobić z partiami politycznymi, które się będą chciały pod to podłączać. W Krakowie jakoś się udało partie polityczne trzymać na dystans. Ja prawdę mówiąc jestem pełen podziwu, nie wiem jak im się to do końca udało, chociaż robiłem tutaj też na swoim kanale rozmowę z pełnomocnikiem Komitetu Referendalnego w Krakowie, ale w Warszawie moim zdaniem będzie znacznie trudniej utrzymać partię na dystans.
Oczywiście to jest ryzyko i ja tylko mogę powiedzieć, że ja nie chcę w tym żadnych partii, nie ma w tym żadnych partii, nie jest to, nie jest nasza akcja inspirowana partyjnie i partie w ogóle nie mają tu czego szukać, a w szczególności prawdę mówiąc PiS. Bo jeżeli PiS roi sobie, że nawet jeżeli by się udało odwołać Rafała Trzaskowskiego, to oznacza od razu, że kandydat pisowski wygra prezydenturę Warszawy, to się głęboko myli. To właśnie jedyna nasza siła i jedyna nasza nadzieja to jest zachowanie tej obywatelskości i oddolności naszej akcji. Jak to zrobić? To ponownie, no myślę, że oni też rozumieją więcej niż mogłoby się wydawać i to, że w Krakowie zachowywali taką wstrzemięźliwość, no to jest między innymi ta lekcja wyniesiona sprzed kilkunastu lat z Warszawy. Ale panie redaktorze, no jeżeli mówimy o tym, jak dowieść te 460 tysięcy, to zważmy, że właśnie teraz na gruncie tych wszystkich artykułów publikowanych w ostatnim czasie, ale także naszej akcji referendalnej, właśnie zaczyna się wielka półroczna dyskusja na temat Warszawy i tego, jak działa samorząd nie w Warszawie, ale przez to w całej Polsce, jakie są dokonania nie tylko tych 8 lat Rafała Trzaskowskiego, ale 20 lat rządów Platformy, rządów absolutnych Platformy w stolicy Polski. I to jest znakomita agora do tego, żeby sobie pewne rzeczy podsumować i pewne rzeczy nawet ludziom uświadomić, o których mogli zapomnieć albo nawet nigdy nie usłyszeć, bo różne tematy były zamilczane. Pamiętajmy też, że to, że prezydent Nawrocki dostał 400 tysięcy głosów, a Rafał Trzaskowski jakby odpowiednio więcej, nie oznacza od razu, że wszyscy jak jeden mąż pójdą i zagłosują albo posłuchają się, żeby zbojkotować to referendum. No jest duży elektorat partii Razem na przykład w Warszawie. Widzieliśmy występy Adriana Sandberga, bardzo krytyczne względem Rafała Trzaskowskiego. Więc myślę, że tutaj taka ponownie jak w przypadku CPK może powstać całkiem nieoczywista koalicja środowisk zarówno z jednego, jak i z drugiego końca spektrum, które zjednoczą się pod tym szyldem wołania o zmianę w Warszawie. Ale co jest najważniejsze, panie redaktorze, to ja osobiście mam przekonanie, że nawet jakby się to referendum miało ostatecznie nie udać, to i tak będzie ogromna wartość płynąca z tego, że my te podpisy zbierzemy i uruchomimy tą debatę na temat Warszawy. Bo to będzie pół roku naprawdę ostrych rozliczeń, nomen omen, tego warszawskiego samorządu, a przez to w ogóle całego samorządu w Polsce. Będzie to dyskusja na temat tego, jak samorząd powinien funkcjonować, jak powinny być obsadzone instytucje i spółki miejskie, jakie strategie powinny miasta tworzyć, żeby faktycznie się rozwijać dynamicznie i stawać się najlepszymi miejscami do życia w Europie. To będzie prawdziwa wartość płynąca z tego. I już samo referendum będzie potężną żółtą kartką dla włodarzy Warszawy, ale tak naprawdę szerzej. A jeżeli tą żółtą kartkę uda się zamienić na czerwoną, to jeszcze lepiej. Ale już sama żółta kartka to jest potężne ostrzeżenie, które może podziałać cucąco na establishment.
Czy pan odbywał już jakieś rozmowy z przedstawicielami partii politycznych, opozycyjnych i rozmawiał pan z nimi na temat tego, jak powinni utrzymywać ten dystans do inicjatywy referendalnej? Bo ja widziałem już, że politycy zaczynają się w tej sprawie wypowiadać, może nie jakoś hurtowo, no ale zaczynają, między innymi właśnie politycy PiS. Czy pan już rozmawiał z kierownictwem Konfederacji, czy Konfederacji Korony Polskiej, czy właśnie Prawa i Sprawiedliwości?
Nie i prawdę mówiąc nie śpieszy mi się do tych rozmów, bo koncentruję się właśnie na tej obywatelskości i oddolności tego ruchu. jak zacznę tutaj prowadzić jakieś rozmowy, negocjacje, jakieś układanie się, no to wszyscy, to właśnie będzie najkrótsza droga do tego, żeby ostatecznie się wszyscy popodczepiali i zabili tego obywatelskiego ducha, tej inicjatywy. Więc po prostu tutaj mówię teraz do wszystkich tych tutaj ugrupowań opozycyjnych, po prostu dajcie nam działać i trzymajcie się na dystans. I w ten sposób najbardziej możecie pomóc, jeżeli chcecie naprawdę zobaczyć zmianę w Warszawie.
A skąd pieniądze na to wszystko? No wiadomo, że takiej inicjatywy bez pieniędzy się nie rozkręci. Ja zakładam, że pan ubogim człowiekiem nie jest, ale pewnie też nikt nie chce czegoś takiego finansować, przynajmniej całkowicie z własnej kieszeni. Czy to przedsięwzięcie ma jakichś sponsorów, albo czy na jakichś sponsorów pan liczy, albo czy po prostu liczy pan na coś w rodzaju crowdfundingu?
Tutaj odmieniam przez wszystkie przypadki pojęcie obywatelskości i faktycznie finansujemy całą operację oddolnie. Na ten moment, na tę chwilę akcję wsparło 353 osoby. Zebraliśmy łącznie blisko 40 tysięcy złotych przez tydzień. Ja sam dałem dobry przykład i zadeklarowałem wpłatę 10 tysięcy złotych, no jakby z własnej kieszeni, żeby pokazać, że to ja tutaj nie robię ściepy na samochód, tylko że to jest coś, co inwestuje nie tylko swój czas, dobre imię, ale też i pieniądze. I zachęcam znowu wszystkich www.sor.waw.pl. Jeżeli nie możecie Państwo pomóc poprzez zbieranie podpisów, no to zawsze można te 5 zł wpłacić i będzie to bardzo istotne. Natomiast, panie redaktorze, abym nie przeceniał jakby kwot, które są niezbędne, żeby to zorganizować, bo jeżeli mówimy o 300 wolontariuszach i żeby każdemu zapewnić minimum ekwipunku w rodzaju kamizelka, czapeczka i tam kilka długopisów, no to mówimy, wciąż się obracamy w rzędzie tysięcy złotych, a nie jakichś milionów. To by były miliony, gdybyśmy faktycznie chcieli nająć agencję pracy tymczasowej i po prostu zapłacić za zbieranie podpisów, ale tego nie chcemy, no bo to przeczy tej idei obywatelskości.
No dobrze, ale mamy kwestię popularyzacji tej idei. Na razie macie stronę internetową. Nawiasem mówiąc, zauważyłem, że jeżeli ktoś zapamiętał SOR jako stołeczna operacja referendalna, ale wpisze SOR do wyszukiwarki, no to przede wszystkim wyskakują mu SORy w całej Polsce. SORy w szpitalach, nie wasza strona. I tutaj nawet na etapie zbierania podpisów wydawałoby się, że jakaś forma reklamy, takiej już reklamy sensu stricto, byłaby potrzebna. A cóż dopiero przed samym referendum, bo przecież chyba nie ma pan wątpliwości, że przeciwna strona wytoczy różnego rodzaju działa, tak jak to się zresztą stało w Krakowie, ponieważ moim zdaniem w Warszawie będzie znacznie będzie tego więcej. No i tutaj, czy inicjatywa referendalna bez, no jednak znacznie większych niż tylko dziesiątki tysięcy pieniędzy, również na budżet reklamowy ma szansę?
Tak więc ja nie narzekam na brak zainteresowania mediów i to pozwala jakby rozkręcić świadomość istnienia tej akcji i ruch na stronie, który przecież monitorujemy i widzimy, że on jak na niewiele ponad tydzień funkcjonowania akcji jest całkiem niezły. I panie redaktorze, też tutaj chcę rozwiać pewne tutaj mity. Bo proszę pamiętać, że to nie jest nasza pierwsza akcja w tym stylu. 2 lata temu zebraliśmy 200 tysięcy podpisów w całej Polsce pod ustawą tak dla CPK i zrobiliśmy to za 100 kilkadziesiąt tysięcy złotych, również zebranych od ludzi. Więc ja tutaj nie zgadzam się z tezą, że to potrzeba jakichś, nie wiadomo, jakichś milionów, żeby zebrać podpisy w Warszawie. To zrobimy za kwotę, którą z pewnością zdołamy uzbierać. Faktem jest, że późniejsza ewentualna kampania referendalna będzie wymagać większych środków, ale to również na zasadzie kuli śnieżnej, jak ludzie zobaczą, że to jest prawdziwa operacja, która ma szansę doprowadzić do referendum. Jak już zostanie ogłoszone to referendum, jestem przekonany, że również ludzie, warszawiacy, a także ludzie spoza Warszawy będą dużo bardziej skłonni do tego, żeby swoją malutką cegiełkę finansową do tego wysiłku dorzucić.
Myśli
nie
pan,
ma innej
że
ścieżki.
Będzie...
Ja nie chcę tutaj prosić kogokolwiek z, prawda, no nazwijmy tych naszych dużych graczy o jakiejś zapomogi, bo to też nie o to chodzi. To też nie o to chodzi. Musimy to zrobić oddolnie. Jestem tutaj, twardo staję na tym stanowisku, że albo to zrobimy oddolnie i tak szczerze, obywatelsko, albo nie zrobimy w ogóle.
A myśli pan, że linia, jeżeli dojdzie do referendum, to linia obrońców stanowiska pana Trzaskowskiego i Rady Miasta będzie podobnie jak w Krakowie, taka, żeby po prostu nie głosować? No to właściwie zawsze tak było. Wtedy w 2013 roku było to samo. To jest dla broniących swojego stanowiska najprostsze, obniżać frekwencję.
Trudno mi to powiedzieć, bo jedno i drugie, można znaleźć argumenty za jednym i drugim podejściem, bo niby faktycznie na pierwszy rzut oka tej frekwencji może brakować, ale z drugiej strony jak ktoś sobie zacznie myśleć o tych poszczególnych grupach elektoratu, o elektoracie lewicowym, który wcale nie musi być taki super skłonny do głosowania na Rafała Trzaskowskiego, za pozostawieniem Rafała Trzaskowskiego na stanowisku, to może się okazać, że może lepiej wezwać obywateli, swoich zwolenników do pójścia na to referendum i zagłosowania za utrzymaniem obecnej władzy. To by wymagało trochę takiej, powiedziałbym, duszy, jakby dużej pewności siebie i duszy wojownika i prawdę mówiąc nie dostrzegam takowej w naszym prezydencie stolicy, więc no nie wiem, no to zobaczymy. Chciałbym mieć ten problem na głowie, czyli już te zebrane podpisy i ogłoszone referendum. Ja na pewno ze swojej strony zrobię wszystko, żeby na zasadzie merytorycznych argumentów przekonać warszawiaków do tego, że tutaj taki reset w Warszawie jest potrzebny. I wie pan, no, jak zaczynaliśmy z tak dla CPK, to też 65% Polaków mówiło, że to jest pisowska gigantomania, a po paru miesiącach 65% Polaków mówiło, że to jest świetny projekt i musimy go koniecznie robić. Więc da się ludzi przekonać i obudzić, tylko potrzeba solidnej, merytorycznej pracy.
Kwestia tego, co stanowiło dla was impuls do rozpoczęcia zbierania podpisów i co też uważacie chyba na razie za główny temat referendum, co jest zilustrowane zdjęciem na waszej stronie. Tam jest zdjęcie pana doktora Kacprzyka obok pana Rafała Trzaskowskiego. No to kwestia Szpitala Południowego, ale zastanawiam się, jakie miejsce w kampanii na rzecz referendum, bo potem ewentualnie w kampanii referendalnej będzie miał drugi, moim zdaniem, bardzo ważny wątek, wzbierająca złość części mieszkańców wobec zmian, jakie w tkance miasta są dokonywane w tej chwili już no, w ogromnym tempie. Nie będę tutaj o tym szczegółowo mówił, ale wystarczy dla osób, które albo znają Warszawę, albo które tutaj mieszkają, wystarczy wymienić hasła typu Krucza, Marszałkowska, Aleja Waszyngtona, wszystkie te najważniejsze ulice, które albo już zostały zwężone jak Marszałkowska, albo mają być zwężone czy zamienione w jakieś parki, skwery linearne, cokolwiek, tak jak Krucza, czy właśnie Aleja Waszyngtona. Tam, nawiasem mówiąc, w przypadku Alei Waszyngtona jest petycja Ruchu Narodowego o to, żeby jej nie zwężać. No krótko mówiąc, cała ta otwarcie antysamochodowa polityka pana Rafała Trzaskowskiego, czy to również będzie jakieś miejsce w waszej kampanii miało? Bo ja się też tak zastanawiam nad potencjałem jednego i drugiego wątku. Czy ten wątek szpitalny po prostu się nie wypali, nie wygaśnie w pewnym momencie? Natomiast te sprawy dotyczące używania samochodu, parkowania, utrudniania ludziom życia w Warszawie, no one będą trwały cały czas, bo to jest codzienność warszawian.
Zdecydowanie ma pan rację i chcę podkreślić, że my traktujemy kwestię Szpitala Południowego jako tylko wierzchołek góry lodowej i faktycznie ta ukrople, która przelała czarę i która pchnęła nas do działania. Natomiast lista zarzutów wobec warszawskiego samorządu jest znacznie dłuższa i ja bym w ogóle ją podzielił na trzy takie grupy. Mamy w Warszawie problem partyjniactwa, mamy w Warszawie problem nieudolności samorządu i mamy problem braku wizji, takiego bezwładu. I teraz po kolei. Jeśli chodzi o partyjniactwo, to już mówiłem tutaj o nadzorze właścicielskim, obsadzaniu stanowisk i tak dalej. To nie jest tylko, a w ogóle właściwie w ogóle to nie jest jakaś zawiść moja, że nie ci co trzeba dostają stanowiska, tylko jak obsadzamy stanowiska amatorami, ludźmi bez kompetencji, to się później bezpośrednio przekłada na jakość wykonywanych usług, na komfort życia warszawiaków. I dlatego ta merytokracja musi powrócić do zasad zarządzania mieniem publicznym. Ale nie tylko mówimy o kolesiostwie. Pamiętajmy, zapomniano już z niezrozumiałych powodów aferę korupcyjną w ratuszu. Przecież Włodzimierz Karpiński, baron Platformy Obywatelskiej, nomen omen z Lublina, odnalazł się nagle na stanowisku prezesa MPO w Warszawie, a następnie został aresztowany za przyjęcie 5 milionów złotych tej łapówki. I jakoś to tak zostało zamiecione pod dywan. Pan minister były wyszedł z aresztu, bo dostał się do Europarlamentu i został objęty immunitetem, ale to jest realna afera, która miała miejsce i która nigdy nie została porządnie rozliczona. I to jest też przykład tego, do czego prowadzi brak nadzoru właścicielskiego i jak rozdysponowywanie stanowisk po kolegach, a nie po ludziach, którzy się znają na zarządzaniu biznesem. Więc to jest to partyjniactwo, które po prostu widzimy wszędzie w Warszawie. Mamy kwestię nieudolności, czyli kwestii niedowożenia tematów, które swoich obietnic, ale także tematów ważnych dla warszawiaków. No i no przypomnijmy sobie nieszczęsną czajkę. Właściwie dwie czajki, bo to były dwie awarie w czajce. Ja akurat mieszkam na Mocinach, no to, że tak powiem, czułem własnym nosem, z czym to się wiązało. No mówi się, że nawet 11 milionów metrów sześciennych ścieków, żeby nie mówić dosadniej, spłynęło do naszej Wisły. A nawet Najwyższa Izba Kontroli napisała w swoim raporcie, że Rafał Trzaskowski nie wykorzystał wszystkich instrumentów, które posiadał do sprowadzenia właściwego nadzoru i kontroli nad działalnością MPWiK-u, czyli odpowiedzialnego za czajkę. Wie pan, redaktor, ile jest urzędników w warszawskim ratuszu?
Nie wiem.
9 tysięcy, co stanowi wzrost względem 2005 roku o 50% przy mieście, które no, w gruncie rzeczy prowadzi taką samą działalność. Płacimy 2 miliardy złotych rocznie na wynagrodzenia tej armii urzędniczej, podczas gdy budżet Warszawy jest w deficycie prawie 3,7 miliarda. I ja oczywiście też nie mówię tutaj populistycznie, że wszystkich zwolnić, nie? Ale twierdzę, że mamy zdecydowanie przerost urzędniczy w Warszawie, a rozmaitych dyrektorów i innych takich już takich stanowisk zarządczych, to mamy w Warszawie więcej niż w polskim rządzie, który jest z kolei opanowany tam 130 czy 140 ministrów i wiceministrów. Więc tutaj mamy absolutny przerost. Więc mamy rozrost administracji, a brak specjalnych efektów. No to powiedzmy sobie teraz o inwestycjach. Sala kongresowa. Sala kongresowa będzie remontowana przez 14 lat. I aktualny szacunek budżetu względem pierwotnych zamierzeń będzie przekroczony 12-krotnie ten budżet. Mamy tramwaj na Wilanów, opóźniony o rok, przekroczony budżet tylko dwukrotnie, ale przekroczony. Mamy kładkę nad Wisłą, no fajna atrakcja, tylko że wydano 150 milionów, też dwu albo trzykrotnie przekroczony budżet. A 100 tysiącom ludzi mieszkających na Gocławiu mówi się, że nie ma pieniędzy na doprowadzenie tam tramwaju, a spokojnie by się dało za te pieniądze zbudować tramwaj dla ludzi, żeby nie musieli grzęznąć w korkach. Mówimy o korkach, no to tam nie ma co tutaj w ogóle mówić. No, grzęźniemy wszyscy w korkach. Ja mogę powiedzieć, że po tych 3 latach nieobecności Warszawy wróciłem teraz i jestem przerażony. Jest znacznie gorzej niż 3 lata temu, jeśli chodzi o korki w Warszawie. I faktycznie ten transport, na co pan redaktor często zwraca, zdaje się, że transport w Warszawie jest w ogóle stał się jakimś przedmiotem jakiejś wojny ideologicznej, a nie problemem, który trzeba pragmatycznie rozwiązać. Mamy strefę czystego transportu, mamy zwężanie ulic, mamy te słupki wszędzie stawiane, likwidowane miejsca parkingowe. To się robi z wielkim takim tutaj z ideologiczną taką werwą. Ale coś nie widzę alternatyw. Nie widzę przyspieszenia w budowie metra, nie widzę jakichś parkingów podziemnych, nie widzę park and ride'ów, tylko widzę restrykcje dla kierowców wprowadzane. Jak mówimy o metrze, to przecież teraz się skończy budowa linii metra drugiej w końcu w tym roku, ale budowa kolejnej linii metra nie ruszy co najmniej 2 lata, bo jest opóźnione projektowanie i cały proces decyzyjny. Więc no mogłem wymieniać tak jeszcze długo, 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 no ale mam nadzieję, że widzi pan i również mieszkańcy, że no naprawdę ten rachunek nie będzie zbyt pozytywny. A to wszystko się bierze z tego, że Warszawa w mojej ocenie nie miała realnego gospodarza, tylko miała gościa, który chciał wykorzystać to stanowisko jako trampolinę do prezydentury Polski, co się nie udało, a rachunek za to płacą warszawiacy, stojąc codziennie w tych korkach.
Wie pan, jaki ja widzę często komentarz pojawiający się w mediach społecznościowych, kiedy ludzie narzekają, a naprawdę narzekają w tej chwili na potęgę, zwłaszcza na kwestie związane z transportem, czy to indywidualnym, samochodowym, czy również tym zbiorowym, zwłaszcza tym pierwszym rzeczywiście. Mianowicie bardzo często pojawia się taki komentarz, sami na niego głosowaliście i zagłosujecie jeszcze raz. I to jest to pytanie, które zastanawiam się, czy pan lub pana zespół robił jakieś analizy. Jak to jest, że jednak 20 lat warszawianie wybierają cały czas tę samą ekipę do władzy, mimo że ta ekipa wielokrotnie była oskarżana o nieudolność? No może jest tak, że po prostu Warszawa jest tak ustawionym politycznie miastem, że tutaj się nie da. Nawet bardzo nieudolnego prezydenta z Koalicji Obywatelskiej nie da się odwołać, bo on jest z Koalicji Obywatelskiej i koniec. Może to jest takie miasto, może tu się nie da nic zrobić.
Chcę wierzyć, że warszawiacy i warszawianki nie są przywiązani do czerwonego serduszka będącego logiem Koalicji Obywatelskiej, tylko raczej nie są skorzy do tego, żeby dać szansę kandydatowi Prawa i Sprawiedliwości. Z pomni doświadczeń z lat 2005-2007, potem 2015-2023, no większości ludzi pewnie jeszcze przez długi czas będzie trudno przekonać do tego. Ale tak jak patrzę na poprzednie wybory samorządowe, czy szereg poprzednich wyborów samorządowych, to od czasu faktycznie Piotra Guziała, no to nigdy nie było takiego silnego kandydata obywatelskiego do najwyższego urzędu. I myślę, że to była bardziej kwestia braku alternatywy niż i niskiej mobilizacji ludzi, no bo przecież też w tych wyborach samorządowych to niska jest frekwencja. No większość ludzi zostaje w domu, nie głosuje. Więc tylko ten zmobilizowany partyjny aktyw no, karnie idzie do urn. Więc myślę, że to bardziej jest kwestia braku alternatyw lub niskiego zainteresowania w ogóle niż tego, że warszawiacy są jacyś ślepo wpatrzeni w Platformę Obywatelską. To nie tak.
A pan miałby takie ambicje, żeby startować na prezydenta Warszawy?
No jak puszczam wodze fantazji, no to przecież będąc rodowitym znowu warszawiakiem, no to byłby niesamowity zaszczyt, by stanąć w jednym panteonie ze Stefanem Starzyńskim i z innymi wielkimi, ale nie jest to moja jakby tutaj motywacja w całej tej akcji. Ja liczę, że w toku tego zrywu obywatelskiego, który właśnie próbujemy pobudzić, wyłonią się liderzy, którzy porwą za sobą tłumy i przedstawią się jako prawdziwa alternatywa wobec tej partyjnej partyjnej propozycji.
Jeszcze pytanie już nie bezpośrednio związane z Warszawą, ale ciekaw jestem pańskiego zdania, bo rzeczywiście stowarzyszenie Tak dla CPK ma już ile? Chyba ze 2 lata, prawda?
No
jeżeli
ponad dwa lata,
liczę.
Tak.
Ponad 2 lata. No tymczasem ostatnio przeczytałem informację, że rząd jednak powiększa plany budowy CPK. Budowa chyba ma się fizycznie w tym roku rozpocząć. Zdaje się, że tam chyba kwestia dworca, jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj chyba jakieś powiększenie następuje, nie jestem pewien, bo tu mogę coś mylić. W każdym razie, no jednak to się zaczyna, jednak ta władza zaczyna tę budowę, nawet gdzieś tam te plany zredukowane jednak powiększa. Czy to jest tak, że nadal w tej sprawie jest o co się bić, czy przeciwko czemu protestować, czy może można powiedzieć dzisiaj, że presja ma sens, rzeczywiście ta władza również idzie tropem dawnych planów, wzięła pod uwagę zastrzeżenia, które również państwo przedstawiali, no tyle, że to już się nie nazywa CPK, tylko Port Polska, ale w gruncie rzeczy ma być to, co miało być.
Więc tak, presja ma sens. Jestem przekonany, że gdyby nie ten nasz wspólny zryw 2 lata temu, to CPK czy Portu Polska by nie było. I co do tego nie mam najmniejszych wątpliwości. Szkoda tylko, że zmarnowaliśmy czas na właśnie tą dyskusję, której mogło w ogóle nie być i na takie no, urealnienie naszych ambicji, które teraz skutkuje tym, że ten projekt po prostu jak już powstanie, to powstanie znacznie później niż mógłby. I tutaj śpieszę z bardzo konkretnym przykładem. No faktycznie zapowiadane jest, że na jesieni, gdzieś we wrześniu zaczną się prace fundamentowe pod terminalem. No tylko, że te prace fundamentowe pod terminalem mogły się zacząć 2 lata temu, 18 miesięcy temu. No to straciliśmy blisko 2 lata na te audyty nieszczęsne, które się de facto nie odbyły, bo wszystkie postępowania były umorzone. Straciliśmy na to, że sobie tylko znanych powodów Maciej Lasek zaordynował, że spółka ma zrezygnować z rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji lokalizacyjnej.
A nawiasem
Strasznie
mówiąc, Maciej Lasek też poleciał, warto zauważyć.
rzekomo na własną prośbę, ale no nieważne. On nigdy nie powinien był zostawiać tym pełnomocnikiem i dobrze, że go już nie ma. No, pełnomocnika nie ma, CPK czy Port Polska tymczasowo zwany jest, więc no takie jest zwycięstwo nasze jako obywateli. Ale no chcę to też powiedzieć, że takim chichotem historii jest to, że ten gigantomański pisowski projekt, który został dzielnie przez Macieja Laska i współpracowników urealniony, teraz jest urealniony do tego urealnienia, no czyli jest przywracany jego pierwotny rozmiar, bo widzą, że po prostu to od początku miało sens. I tylko, że sekwencja była taka: miało być lotnisko na 40 milionów, urealniono je na 34, a teraz się mówi, że to wszystko tak już zasuwa, że zbudują od razu na 44. Tylko, no i dobrze, to jest dobra decyzja, ale to też jest konsekwencja tego, że ten cały projekt się opóźnił, no, że zamiast w roku tam 29 czy 30 będziemy mieć lotnisko w 32, a w 32 już rynek polski lotniczy będzie tak duży, że potrzeba będzie od razu tej większej powierzchni. Więc to właśnie jest zasługa tego kręcenia się w kółko przez 2 lata i straty czasu. No i chyba wszystko można poprawić w projekcie, ale już tego straconego czasu nie odzyskamy niestety. Ale tu jeszcze chcę powiedzieć, że o ile lotnisko faktycznie udało się uratować, właściwie bez zmian, tak źle się zadziało na kolei. No i pamiętajmy, że 80% projektu CPK to tak naprawdę była kolej, te szprychy i wszystko z tym związane. A teraz 2000 kilometrów torów kolejowych, które były planowane do budowy gdzieś tam do końca lat 30., zostało 500, tylko zabawka droga między Wrocławiem, Poznaniem i Warszawą. Mówię zabawka droga, no bo ktoś podjął decyzję, żeby pociągi jeździły nie 250, tylko 350 km na godzinę, czym wykluczamy komunikacyjnie wszystkie miasta pomiędzy tymi aglomeracjami, bo w końcu tam nie głosują na koalicję, no to po co tam w ogóle się zatrzymywać. Wykluczono w ten sposób polskich producentów taboru, bo jakkolwiek PESA albo Newag mogłyby próbować wyprodukować pociąg o parametrach 250, tak 350 nie wyprodukują, więc zapłacimy 20 miliardów Siemensowi albo Alstomowi. I tutaj to się dzieje niedobrze. A już tylko mój taki no, uśmiech politowania wywołuje rząd, który wychodzi parę tygodni temu i prezentuje zintegrowaną sieć kolejową, że 4700 kilometrów nowych linii kolejowych, 2700 linii szybkich, tych dużych prędkości, czyli więcej niż ma Francja, więcej niż Niemcy i Włochy razem wzięte. I uwaga, a wszystko to już w roku 2035. Ale nie, że 2035, że to będzie. Oni mówią, że zaczną budować w 35 roku, już za 9 lat. No po prostu pic na wodę i takie po prostu no, opowieści nie, bez żadnej podstawy. Musimy budować już. A w ramach tego urealnienia odsunięto wszystko poza tym KDP Y na po 2035 roku. I z tym się nie godzę. No, z tym się po prostu nie godzę.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Maciej Wilk, prezes Stowarzyszenia Tak dla CPK, przede wszystkim szef, lider stołecznej operacji referendalnej na rzecz odwołania pana Rafała Trzaskowskiego. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję i ponownie zapraszam www.sor.waw.pl. Zapraszam serdecznie.
A to była rozmowa niekontrolowana. Łukasz Warzecha, kłaniam się. Do zobaczenia.